Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Drodzy Państwo, rozpoczynamy rozmowę niezakończone dzisiaj o Polskim Towarzystwie Gimnastycznym Sokół i o historii, o działalności. W naszym studiu gości witam panów. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jest pan Damian Małecki. Szczęść Boże panu. Prezes Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Lesznie i redaktor naczelny portalu sokolstwopolskie.pl. Drugim naszym gościem jest pan Tomasz Stańko. Prezes Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Lublinie. Panowie, tych można powiedzieć gniazd, tak? Bo Towarzystwo Gimnastyczne, czy Polskie Towarzystwo Gimnastyczne Sokół, to konkretne gniazdo. Tych gniazd jest znacznie więcej, nie tylko w Lublinie i w Lesznie, mamy rozumieć.
Zgadza się. W tej chwili na terenie całej Polski istnieje około 40 aktywnie działających towarzystw gimnastycznych Sokół. Natomiast warte podkreślenia również jest to, że towarzystwa Sokole istnieją poza granicami Polski, między innymi na Litwie, gdzie środowisko Sokoła jest bardzo silne, w Solecznikach oraz w Kanadzie, gniazdo Winnipeg, które powstało na początku XX wieku.
A od kiedy wy jesteście związani z Towarzystwem Gimnastycznym Sokół? Panie Damianie?
Od lat kilku. Pierwszy raz zapoznałem się z działalnością Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w miejscowości, z której pochodzę. To tam zostało reaktywowane Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w roku 90. I to był... Ja z tym towarzystwem oczywiście zapoznałem się troszeczkę później ze względu na swój wiek. Natomiast aktywnie działam w Sokole od około lat 7. Z tym, że przed 2 laty założyłem wraz z grupą przyjaciół Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w Lesznie, które nawiązuje do Sokoła, który powstał w roku 1902.
Dziękuję. Panie Tomaszu?
Jeśli chodzi o mnie, ja działam w Sokole od 2005 roku, kiedy to wspólnie z druhem Piotrem Mazurem postanowiliśmy właśnie odtworzyć, reaktywować niejako gniazdo Sokoła, lubelskie gniazdo Sokoła. I udało się to z, myślę, dobrym skutkiem. Natomiast w ogóle z sokolstwem, można powiedzieć, mam do czynienia od 1980 roku, ponieważ działałem wtedy w harcerstwie katolickim. A tutaj kolega lepiej tę historię wyjaśni. Jak wiadomo, harcerstwo, albo nie wiadomo, harcerstwo pochodzi właśnie od Sokoła, powstało w Sokole. Więc mogę powiedzieć, że od 80 roku.
Panowie, mamy mówić o pięknej organizacji, która była pionierem i w kształtowaniu ducha młodzieży, ducha, jeżeli chodzi o tą sferę wychowania fizycznego, sportowego w Polsce. Mamy rok 1867, tak? Jeżeli się nie mylę, bo wspominamy teraz, panowie, no, można powiedzieć, wstępujecie do tego, co udało się zrobić po okresie PRL-u. Bo PRL zaraz po wojnie jak gdyby zamknął to Towarzystwo Gimnastyczne i dopiero rok 89 pozwolił na reaktywowanie. Powstało, tak jak mówicie, ponad 40 gniazd, ale historia piękna i od, można powiedzieć, przeszłych czasów sięga. Gdyby trochę o tej historii naszym widzom powiedzieć.
Może w takim razie zacznę. To pierwsze Towarzystwo Gimnastyczne Sokół powstało w Lwowie i nazywane było stąd Sokołem Macierzą, skąd idea rozprzestrzeniła się w pierwszej kolejności na teren zaboru austriackiego, w dalszej kolejności na pozostałe zabory, ale idea ta z czasem dotarła również na teren Ameryki Północnej, Południowej i co ciekawe nawet Chin, gdzie w polskiej kolonii w Harbinie istniało Towarzystwo Gimnastyczne Sokół. Natomiast gniazdo Sokoła Lwowskiego powstało w roku 1867. Utworzyła je grupa inteligencji, rzemieślników, ludzi bardzo wpływowych, szanowanych. Często byli to też przedsiębiorcy. Ale co bardzo znamienne, w tworzeniu gniazd sokolik, zarówno tego pierwszego, jak i wszystkich następnych, brało udział duża grupa powstańców styczniowych. I w tym wypadku, w wypadku Sokoła Lwowskiego, był to major wojsk powstańczych Jan Żalplachta-Zapałowicz. I ta sytuacja powtarzała się w wielu innych towarzystwach. Między innymi na terenie Stanów Zjednoczonych bardzo aktywni byli dawni powstańcy styczniowi. Z tym, że pierwsze gniazdo lwowskie miało pewne trudności z tym, żeby początkowo przebić się do świadomości społecznej. Okres po upadku Powstania Styczniowego był okresem trudnym. Społeczeństwo padło pewnego rodzaju marazm, natomiast druhowie Sokoła wychodzili z ofertą pracy organicznej. To wydawało się w tym momencie najbardziej racjonalne. Po okresie tych klęsk popowstaniowych praca organiczna wydawała się najbardziej racjonalnym
zdaniem. A możemy powiedzieć, że na czymś czy na kimś wzorowaliśmy się? Gdzieś takie wzorce już były?
Oczywiście tutaj pomysł Sokoła został zaczerpnięty od druhów czeskich, którzy własną organizację powołali 5 lat wcześniej. Taka ciekawostka, że Towarzystwo Gimnastyczne Sokół we Lwowie, ten ostatni człon nazwy, czyli Sokół, przyjęło dopiero w okresie późniejszym, za namową Czechów, którzy również posiadali swoje Towarzystwa Gimnastyczne Sokół. I to był taki wyraz łączności wszystkich Słowian, bo Sokół istniał w Czechach, istniał w Polsce, Sokoła mieli Chorwaci, mieli Bułgarzy i wiele innych narodów słowiańskich.
Natomiast można powiedzieć, że istniała jedna różnica między tymi wszystkimi organizacjami sokolimi w Europie i sokolstwem w Polsce. To był przede wszystkim wątek właśnie patriotyczny i narodowo-wyzwoleńczy. Sokoli od początku samego byli przygotowywani do tego, aby pomóc Polsce w odzyskaniu niepodległości, a potem dla tej niepodległej Polski po prostu pracować. Byli do tego wychowywani.
Bo jak gdzieś czytałem, to przede wszystkim popularyzacja zdrowia, tak? Tak. Tego fizycznego, aktywizacja całego pokolenia.
Tak, tam oczywiście w Sokole było wiele haseł, które niejako nakłaniały, czy też przekonywały do tego i jedno z nich to właśnie w zdrowym ciele zdrowy duch, prawda? Przejęte ze starej maksymy rzymskiej, prawda? Mens sana in corpore sano, prawda? To była maksyma, którą wymyślili jeszcze Rzymianie, a była zaimplementowana właśnie w działalności Sokoła. I warto też podkreślić, że ta działalność i sportowa, i właśnie kulturalno-oświatowa na to była nastawiona, a więc żeby poprzez działania o charakterze sportowym wychowywać człowieka, że przez trudy, przez wysiłek, przez ćwiczenia fizyczne kształtujemy charakter, a więc taki rozwój człowieka całościowego, prawda, i duchowy, i fizyczny, i moralny.
Chwilę przed programem rozmawialiśmy, że nie tylko właśnie o tą stronę fizyczną, o tą edukację, można powiedzieć, co do wychowania fizycznego chodziło, ale później kultura, tradycja, co przez zabory też zostało w znaczny sposób utrudnione, taka normalna edukacja, a tutaj to towarzystwo gimnastyczne w znaczny sposób przyczyniało się, bo przecież i przez nie chyba polskie harcerstwo też zafunkcjonowało, zaistniało.
Zgadza się. Tutaj wpływ Sokoła na powstanie harcerstwa polskiego był niewątpliwie ogromny. Tutaj myślę, że bez żadnych wątpliwości można powiedzieć, że to Sokół jest twórcą harcerstwa polskiego. Wiadomo, że idea harcerstwa dotarła do nas z Anglii. Był to generał Baden-Powell. Natomiast przystosowanie tego scoutingu angielskiego do warunków pracy w Polsce zostało dokonane przez Towarzystwo Gimnastyczne Sokół. Myślę, że nie byłoby możliwe w przeciągu kilku lat powstanie setek oddziałów skautowych, gdyby nie praca Sokoła, gdyby nie instruktorzy Sokoła, gdyby nie kursy dla harcerzy organizowane w szkole. One zresztą odbywały się przy okazji kursów Sokoła. Także to harcerstwo było jakby prowadzone początkowo przy samym Sokole. Także to tak.
A jak to w ogóle wszystko było możliwe? Bo przecież mówimy o tym powstanie styczniowe, porażka. I od razu też zaborca tak, a nie inaczej, można powiedzieć, rozprawia się tak z tymi, którzy jeszcze może byli niedobitkami po powstaniu. A my proponujemy coś takiego, czemu pewnie zaborca przygląda się, a mówicie, że to się bardzo, bardzo szybko rozrasta.
To jest bardzo właśnie ciekawe, skąd nazwa Towarzystwo Gimnastyczne Sokół, ponieważ była to nazwa neutralna, która nie budziła żadnych skojarzeń. Starano się poprzez nadanie odpowiedniej nazwy zakamuflować działalność patriotyczną, narodową i tego rodzaju komunikaty trafiały do społeczeństwa polskiego. Znaczy Polacy odbierali towarzystwo jako organizację niepodległościową, która ma ukryte cele niepodległościowe, które w przyszłości na pewno włączy się o walkę o niepodległość.
Czyli ten sport, gimnastyka, zdrowy styl życia był jako taki priorytet, tak było to wszystko przedstawiane.
Tak. Formalnie tak, oczywiście. Natomiast za tym oczywiście, tak jak ksiądz podkreślił, kryły się te działania o charakterze wychowawczym, właśnie też patriotyczne między innymi, ale nie tylko, no także właśnie nauka zasad dobrego zachowania, także teatr, prawda, czyli różnego rodzaju zajęcia o charakterze takim przybliżającym również kulturę polską. Ale tutaj nawiązując do pytania ojca o ten taki pozornie nietoksyczny charakter, prawda, to w tradycji właśnie słowiańskiej sokół był, kojarzył się i był symbolem wolności, sprawności, wytrwałości, siły i niezawodności w ataku. Czyli to była tradycja słowiańska, a z jednej strony, ale z drugiej strony rzeczywiście no, te hasła, które, o których wspomniałem, nawiązywały jednak do różnego rodzaju działań paramilitarnych. I działania te, choć nie były może przynajmniej w pierwszym okresie działania Sokoła wprowadzane, to jednak jakieś elementy były. Były, jeśli chodzi o dyscypliny sportowe na przykład, to była jazda konna, szermierka i strzelectwo, między innymi poza gimnastyką, a więc dyscypliny stricte nadające się do szkolenia wojskowego. Poza tym nawet jeśli chodzi o gimnastykę, gimnastyka, która była specjalnością Sokoła, czyli gimnastyka taka, dziś byśmy powiedzieli, synchroniczna, tutaj między innymi przykładem był...
Gdzieś zobaczyłem jakieś zdjęcie tak. Chyba... z 1937 roku w Katowicach, tak, gdzie no, tysiące mężczyzn w takiej samej postawie, prawda, można tak. Było te podkoszulki, chyba czarne spodnie, czy można być dzisiaj to dres jakiś, prawda, ale no pięknie, imponujące to zdjęcie.
I to też nadawało się do szkolenia wojskowego, ponieważ jak wiadomo, również dziś, ale szczególnie w tamtym czasie, kiedy żołnierz musiał równocześnie, cały oddział wojska musiał wykonywać jednakowe ruchy, kiedy wojsko musiało działać jak przysłowiowa falanga, no to bardzo się to przydawało później.
Natomiast tutaj trzeba zaznaczyć, że Sokół ma na swoim koncie też sukcesy takie czysto symboliczne, czyli tutaj na przykład 14 lipca 1894 roku miał miejsce zlot Sokolstwa Polskiego, podczas którego rozegrano pierwszy historycznie udokumentowany mecz piłki nożnej. Podczas tego meczu strzelcem pierwszej bramki został druh Sokoła Lwowskiego Włodzimierz Chomicki. I tutaj z tą informacją staramy się dotrzeć do obecnych władz PZPN o uczczenie tego strzelca, tym bardziej, że Ukraińcy uznali, że jest to gol ukraiński. Został nawet oficjalnie wpisany do historii ukraińskiej piłki. Ukraińcy motywują to, czy argumentują to tym, że został strzelony na ziemiach etnicznie ukraińskich. Stąd nasz apel zeszłoroczny, wystosowany przed Euro 2012, o uhonorowanie tego strzelca. Ale tych sukcesów oczywiście jest znacznie więcej, bo Sokół był prekursorem wielu dyscyplin sportu w Polsce.
To jest... Gdybyśmy patrzyli też dalej, idąc na tą historię, mamy Lwów, następne gniazda, jak to powstaje, w jakim tempie rozwija się?
Początkowe tempo jest bardzo wolne, nazwalibyśmy to, w związku z tym, że Sokół Lwowski przez 17 lat funkcjonował jako jedyne towarzystwo gimnastyczne Sokół. Dzięki przede wszystkim dużemu zaangażowaniu Jana Dobrzeńskiego, pierwszego tego prezesa, który w tym czasie przeprowadził to towarzystwo przez ten trudny okres. Ale to dzięki niemu udało wybudować się gmach Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, który stał się potem taką bazą materialną. Dopiero w połowie lat 80. XIX wieku pojawiły się nowe osoby w towarzystwie. Pojawił się także przewodnik gimnastyczny Sokół, czyli taka prasa wewnętrzna. I dzięki temu ta idea zaczęła się rozprzestrzeniać. I to był bardzo duży impuls. Przede wszystkim baza materiałowa w postaci tego budynku oraz własna prasa, która informowała o gimnastykach, ale również o tym wszystkim, co działo się w towarzystwie.
A stało się tak, że Towarzystwo Gimnastyczne Sokół ogarnęło całą Polskę, od wschodu do zachodu, od północy do południa, czy były jakieś tylko szczególne regiony, bo mówimy o dużej ilości, prawda, gniazd. Jak to wyglądało kiedyś? Zapytam też o tym, co dzisiaj po tym roku 89.
Różnica jest diametralna, to znaczy w okresie zaborów, w samym zaborze austriackim, nazwijmy to, istniało tych gniazd około 260, także tutaj Sokół właściwie z tą ideą dotarł wszędzie. On był we Francji, związki Sokola istniały na terenie Niemiec i Sokół w państwie niemieckim swoją działalnością obejmował Wielkopolskę, Śląsk.
Można rozumieć, że Polacy w Niemczech, Polacy we Francji.
Oczywiście tak.
Sokół to była tradycja słowiańska. Także w krajach słowiańskich jak najbardziej. No tutaj 30 tysięcy Sokołów działało w zaborze austriackim w przededniu I wojny światowej. Czyli od 1967 roku do 1914 rozrosło się to bardzo. Tak jak kolega powiedział, 260 gniazd prawie, 12 tysięcy w zaborze pruskim i 6 tysięcy w kongresówce. Z tym, że w kongresówce najmniej był rozwinięty, dlatego że jedynie w kongresówce jego działalność była nielegalna. Na krótko, wprawdzie w latach 1905-1907 władze carskie zgodziły się na działalność Sokoła, ale potem z powrotem został zdelegalizowany. Ale mimo to działał w konspiracji. Także pomimo trudnych warunków, można by powiedzieć trudniejszych niż dzisiaj, bo dzisiaj nie ma przynajmniej formalnych przeszkód w działalności, jednak sokolstwo rozwijało się bardzo prężnie. Myślę, że głównie dlatego, że ludzie widzieli wielką potrzebę
działania tego typu. A jak na to patrzył zaborca?
Tutaj znamienna chyba jest postawa zaborcy pruskiego, który uważał działaczy Sokoła, którzy byli silnie powiązani z narodową demokracją zaboru pruskiego, za przywódców narodu. O tym też się dzisiaj nie mówi. Bernard Chrzanowski, jeden z czołowych działaczy narodowej demokracji, był wcześniej działaczem Towarzystwa Gimnastycznego Soku. Potem pełnił funkcję od 1895 roku prezesa Związku Sokołów Polskich w państwie niemieckim. I o tym też niewiele osób wie. Natomiast warto dodać, że idea Sokoła żywo rozwinęła się na terenie Stanów Zjednoczonych. Tam do Sokoła należało około 20 tysięcy Sokołów przed wybuchem wojny. Sytuacja Sokoła w Stanach Zjednoczonych była o tyle lepsza, że w okresie I wojny światowej on mógł dalej się rozwijać. On się rzeczywiście dalej rozwijał. I bardzo ciekawa sytuacja, że w momencie, kiedy powstawała Błękitna Armia, jedna z najlepszych polskich jednostek, tworzona przez sokolego generała Józefa Hallera, utworzona dzięki dekretowi prezydenta Francji w roku 1917, to ci sokoli przybyli ze Stanów Zjednoczonych i zaciągnęli się do armii polskiej. Wielu z tych ludzi nigdy Polski na własne oczy nie widziało. Było to często drugie pokolenie, które znało Polskę tylko, ziemię polskie tylko z opowiadań.
A komu było to towarzystwo, można powiedzieć, dedykowane, tak? Do kogo kierowane? Czy do człowieka młodego, starszego, do mężczyzny, kobiety, chłopca, dziewczyny?
Członkiem towarzystwa mógł zostać każdy, z tym, że tutaj wyraźnie zaznacza się udział przede wszystkim elit intelektualnych, duża liczba urzędników, publicystów. Trzeba odważnie powiedzieć, że duża część elity polskiej na progu niepodległości, ogromna część elity polskiej była związana z Towarzystwem Gimnastycznym.
Tak, do dobrego tonu to należało, czy rzeczywiście to było bardzo świadome działania?
To było bardzo dobrze postrzegane, przywdziać taką czamarę sokolom.
Bo nawet nie pozwoliłem panu się przedstawić, tak, z jakiej racji pan jest tak ubrany, czy tak,
tak jest tradycyjna czamara.
Sokolnicy wyglądali?
Nie tylko kiedyś, ale również dzisiaj, pomimo tego, że jest nas tylko 40 towarzystw, jest taki mundur stale noszony przy okazji ważnych świąt narodowych, świąt kościelnych oczywiście, w okazji ważnych imprez sportowych, taki mundur się zakłada. No oczywiście nie można go zakładać zbyt często, żeby nie narażać się powiedzmy na różne nieprzyjemności ze strony społeczeństwa, dla którego Sokół obecnie jest
organizacją nieznaną, można tak powiedzieć, albo mało znaną. Chociaż dzięki naszej działalności coraz bardziej znany jest Sokół. Natomiast jeszcze warto, myślę, powiedzieć, jak mówimy o historii, o wielkich ludziach, którzy do Sokoła należeli, bo to daje świadectwo też, jaką był on organizacją. Był oczywiście organizacją narodową i skierowaną do narodu, więc tutaj kolega powiedział o elitach intelektualnych, chociaż nie tylko. Przykładem jest Kozłówka, to jest miejscowość niedaleko Lublina, gdzie w pałacach należących do Zamojskich, ćwiczyło na stałe około 100 sokołów, czyli byli to chłopcy ze wsi po prostu. No ale też trzeba powiedzieć, że Adam Zamojski był prezesem całego Sokoła Polskiego w latach 20. Natomiast jeśli chodzi o wielkich ludzi, bo od tego zacząłem, to tacy wielcy pisarze jak na przykład Henryk Sienkiewicz, Adam Asnyk, Maria Konopnicka, czy też generałowie, wspomniany sokoli generał Józef Haller, ale także generał Arciszewski, potem znany z II wojny światowej generał Sosabowski, ale także Karol Wojtyła, który w Wadowicach należał do Sokoła, gdzie chodził na gimnastykę i także swoje szlify teatralne rozpoczynał właśnie w Sokole Wadowickim. Tutaj nawet kolega ma taki cytat.
Może rzeczywiście zacytuję.
Jana Pawła II z czasu, kiedy był w Wadowicach na swojej ostatniej...
Tak, to słowa, które powiedział papież podczas pielgrzymki, cytuję: potem poszedłem do gimnazjum, a z gimnazjum chodziło się do Sokoła na gimnastykę. Chodziło się także do Sokoła na przedstawienia. A wy jeszcze gracie teraz? Macie teatr amatorski w Sokole? Tam to było świetnie. Tak. Te związki Sokoła z Kościołem katolickim były znaczne. Wielu proboszczów zabiegało o to, żeby Towarzystwo Gimnastyczne Sokół powstało w ich parafii.
No pewnie jest tak, że ci, którzy byli członkami Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, chodzili do kościoła, bo modlili się, prawda, byli katolikami, więc stąd pewnie i naturalnym było, że w tym środowisku byli ludzie wierzący.
Należy podkreślić, że tutaj księża byli osobiście zaangażowani w budowanie wielu towarzystw. Bardzo wyraźnie było widać w Wielkopolsce, także w okresie międzywojennym, takich przykładów.
Jak to właśnie rozumieć? Czy to już wtedy myślano o tym, żeby był kapelan, że ktoś będzie odpowiedzialny za taki wymiar duchowy, by no, wiedzieć też, komu się służy, tak? Jak się służy Panu Bogu, no to tym bardziej będzie się dobrze służyło swojemu narodowi.
Oczywiście to jest nieodłączna część działalności Sokoła. Współpraca z Kościołem katolickim, z miejscowym proboszczem. Zresztą bardzo wielu wysokich urzędników Kościoła czuło się związanych z Kościołem z racji jego wcześniejszej działalności jeszcze w okresie zaborów, bo te więzi były jednak w tym okresie bardzo silne. Na przykład postać księdza Piotra Wawrzyniaka, wielkiego społecznika z Wielkopolski, też był członkiem Towarzystwa Gimnastycznego Soku. Ale takich przykładów można podać znacznie więcej, z tym, że dzisiaj są to, powiedzmy, osoby raczej anonimowe dla społeczeństwa, bo to są księża, którzy nie uczestniczyli w tym wielkim życiu, zresztą tak samo jak sokoli. Natomiast bardzo ciężko pracowali w tych towarzystwach, w swoich parafiach i to było naprawdę wspaniałe środowisko ludzi.
To była praca organiczna, więc ci ludzie nie robili tego dla własnego poklasku. Stąd są mniej znani, dlatego też i Sokół nie jest organizacją jakoś taką spektakularną, która nastawiona jest na wielkie jakieś wystrzałowe imprezy, na poklask. Jest to organizacja, która tak samo jak kiedyś, również dzisiaj, zajmuje się właśnie pracą organiczną. A to temu nie sprzyjają różnego rodzaju, tak jak powiedziałem, wielkie widowiskowe spektakle, chociaż rzeczywiście już jak Sokół był wielki przed wojną, no to takie były. Chociażby ten zlot, o którym ojciec wspomniał na początku. Natomiast Sokół, tak jak powiedziałem, zajmował się działalnością, pracą organiczną w pierwszej kolejności.
Możemy mówić o różnych etapach. Wspomnieliśmy o tym, że za PRL-u zostało zamknięte Towarzystwo Gimnastyczne Sokół, ale jak to było w PRL, znaczy w drugiej RP, czyli mamy po pierwszej wojnie światowej do drugiej, to wspomniane zdjęcie, tak, tych setki czy może tysiące mężczyzn. Jak się wtedy to towarzystwo rozwijało, czemu służyło?
Znaczy w dalszym ciągu służyło rozwojowi ducha przede wszystkim. Wiadomo, część misji czy celów Sokoła po odzyskaniu niepodległości wzięło na siebie państwo polskie. Natomiast Sokół nie można powiedzieć, że stracił na popularności. Wręcz przeciwnie, stał się w dalszym ciągu był organizacją szanowaną, wpływową. Poza tym był organizacją bardzo bogatą, posiadającą wiele budynków i te budynki stoją do dziś, często są przyozdobione sokołem, także jeżeli któryś z Państwa, z widzów, będzie miał okazję spacerować po swoim mieście, miasteczku, miejscowości...
Czyli to nie tylko Biuro Ochrony Rządu ma takiego, nie wiem, czy to mają sokoła czy orła, ale taki znaczek gdzieś też, sokół to... To od was,
tych tak? Znaków Sokoła jest naprawdę...
Ale cecha charakterystyczna jest taka, że jest to sokół w locie dźwigający hantle. Tak, to na znak, że on ćwiczy, prawda?
Towarzystwo gimnastyczne ćwiczy. Jednak.
Tak, tak, natomiast oczywiście różne wersje są. Czasami to są dwie hantle w dwóch szponach, czasami jest to jedna hantla dźwigana przez oba szpony. No różnie to bywa. A użyłem tu takiego słowa szpon nieprzypadkowo, gdyż właśnie to nawiązuje do działalności o charakterze patriotycznym, takim przywitaniem pełnym Sokoła, tradycyjnym właśnie z okresu jeszcze po jego powstaniu. To jest takie pozdrowienie czołem ojczyźnie, a odpowiedź jest szponem wrogowi. I oczywiście używa się skrótu zwykle czołem, prawda? I odpowiedź też czołem. Natomiast tradycyjnie czołem ojczyźnie, szponem wrogowi.
Macie swój hymn, czy mieliście swój hymn?
Tak, oczywiście. Ospały i gnuśny. To jest hymn Sokoła. Natomiast...
Nie Sokół ospały i gnuśny. Cały ten świat. A Sokół wprowadza ożywienie. I właśnie o tym mówi hymn.
Ale jeżeli mówimy o pieśniach, to tutaj warto przypomnieć o rocie, która, jak utrzymują Sokoli, znaczy to jest informacja oczywiście niepotwierdzona, została napisana z myślą o braciach Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Zaborze Pruskim. Natomiast pierwszy raz publicznie odśpiewano rotę podczas piątego zlotu Sokolstwa Polskiego w roku 1910. I podczas tego zlotu 7-tysięczny chór, w którym znajdowali się m.in. Sokoli, po raz pierwszy tą pieśń po prostu zaśpiewał. Warto dodać, że muzyka została skomponowana przez Feliksa Nowowiejskiego, za co zapłacił oczywiście Związek Sokoli. Dzisiaj już nikt nie łączy roty z Towarzystwem Gimnastycznym Sokół. Natomiast no tutaj warto też pokazać pamiętniki, które były urządzane. Tutaj mam przed sobą pamiętnik
piąty zlot polskiego w Krakowie. Tak. 1910.
To jest, ja może pokażę, co pierwszą stronę, co się znajduje. Proszę bardzo, tutaj na jednej z pierwszych stron rota. To był ten moment, w którym ta pieśń... Nie, wydaje mi się, że nie byłoby możliwe zaśpiewanie roty przez 7-tysięczny chór, gdyby nie to, że druhowie tej pieśni po prostu uczyli się wcześniej, czyli oni znali tą pieśń. I dzięki temu, że była śpiewana w tych gniazdach sokolich, mogła potem rozprzestrzenić się wśród całego narodu.
A jak to się stało, że za czasów PRL-u to towarzystwo zostało zlikwidowane czy zawieszone i dopiero w 1989 roku mogło się reaktywować, chyba w Krakowie, tak?
W Warszawie.
Czy w Warszawie.
W Warszawie po raz pierwszy. Natomiast po II wojnie światowej w 1945 roku druhowie, którzy pamiętali czasy przedwojenne, zwołali właśnie zjazd Sokoła i około 100 sokołów wzięło udział w tym zjeździe. Reaktywowano, ale oczywiście Ministerstwo Spraw Wewnętrznych nie zalegalizowało, zakazało działalności Sokoła. Trzeba tutaj powiedzieć, że wrócę na chwilę do roku 1937. W tym roku Stalin wydał taki dekret, że wszystko, co jest wrogiem ludu, wszystkich, którzy są wrogami ludu, należy nazywać faszystami. Dlatego też no, chociażby żołnierzy, których dzisiaj niektórzy nazywają żołnierzami wyklętymi, my ich nazywamy żołnierzami niezłomnymi, nazywano faszystami, zwłaszcza z Narodowych Sił Zbrojnych, bo trzeba przypomnieć, że to jest ten sam, można powiedzieć, pion ideologiczny. Narodowe Siły Zbrojne są częścią ruchu narodowego, tak samo jak Sokół. Także i działacze Sokoła byli po prostu nazywani faszystami, zdrajcami, byli prześladowani, zabijani, torturowani, zabijani. No oczywiście ta działalność nie licowała z tymi czasami, więc była zakazana. No oczywiście niektórzy wiesokoli działali w tak zwanych towarzystwach krzewienia kultury fizycznej. Były to organizacje, można by powiedzieć, reżimowe, no ale w niektórych miejscach mieli trochę autonomii, a przynajmniej mogli działania sportowe prowadzić. Tutaj między innymi z tego powodu ośrodek TKKF w Lublinie nazywał się po prostu Sokół. Z tego powodu, że właśnie Sokoli przedwojenni byli działaczami tej organizacji. No ale oczywiście prześladowania sprawiły, że ta działalność praktycznie rzecz biorąc na ziemiach polskich zanikła. Przynajmniej jako działalność stricte Sokoła, oficjalna działalność. Natomiast przetrwała na emigracji. przetrwała na emigracji, no i przetrwała wśród Polaków, jako w sercach Polaków przede wszystkim.
A kto ją reaktywował? Czy kto podjął taką myśl, czy decyzję, czy to jeden człowiek, czy iluś ludzi?
Prób reaktywacji Sokoła było kilka. Trzeba jasno powiedzieć, że członkowie towarzystwa nigdy nie pogodzili się z tym, że towarzystwo zostało rozwiązane. I tutaj próby reaktywacji były podejmowane właściwie od samego początku. Chociaż, co też warte podkreślenia, z tych prawie 850 towarzystw, które istniały przed wojną, do okresu po wojnie istniało tylko 90 towarzystw, także straty były, można powiedzieć, że gigantyczne.
Przez wojnę, tak?
Tak.
Przed dniu wojny istniało około 832 gniazda i około 63 tysiące osób było zrzeszonych w Sokole. 63 tysiące w 800 gniazdach. Natomiast po wojnie
tutaj
mniej.
Też jest bardzo charakterystyczna postawa Niemców. W momencie, kiedy oni weszli do Wielkopolski, w pierwszej kolejności rozstrzeliwali działaczy Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, oczywiście harcerstwa i różnych działaczy politycznych. Ja mogę podać przykład Okręgu Leszczyńskiego, który skupiał około 25, w różnych okresach oczywiście, towarzystw gimnastycznych Sokół. Rozstrzelany został prezes okręgu, wiceprezes, sekretarz oraz skarbnik. Czyli można powiedzieć, że ten trzon kierownictwa. I taka sytuacja powtarzała się na wszystkich innych terenach. Sokół na terenie Wielkopolski ucierpiał znacznie.
Także Niemcy od razu wiedzieli, że do takich ludzi trzeba pójść, że kim oni są?
Tym bardziej, że byli to powstańcy wielkopolscy. Tutaj myślę, że nie byłoby, mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że nie byłoby sukcesu Powstania Wielkopolskiego, gdyby nie działacze związani z Towarzystwem Gimnastycznym Sokół. Straż Ludowa, taka siła paramilitarna, która była napędem powstania w ciągu pierwszych jego dni, była zdominowana przez działaczy Sokoła. Wszystkie, czy prawie wszystkie funkcje kierownicze pełnili członkowie Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. Również władze polityczne, rady ludowe w różnych miastach, znajdowały się w nich często działacze Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, którzy byli społeczeństwu bardzo dobrze znani.
Przede wszystkim Ignacy Paderewski, który był, można powiedzieć, twórcą tego powstania, był również prominentnym działaczem Sokoła.
A ten właśnie rok 89, bo to już się udało, tak? Bo pan mówi, że ileś
było prób, rzeczywiście, były w 56 oczywiście roku była próba, lata 56-57, potem na fali Solidarności w roku 81. Natomiast zgody na reaktywowanie Sokoła nie było nigdy. I dopiero z inicjatywy jeszcze działaczy przedwojennych Sokoła oraz często też ich rodzin czy osób młodych, udało się tego Sokoła reaktywować.
I mam przedstawicieli z Leszna, Lublina, gdzie dzisiaj działa, gdzie dzisiaj Towarzystwo Gimnastyczne Sokół jest aktywne?
No dzisiaj w wielu miastach w Polsce. No tak jak ojciec powiedział, w Lublinie, w Lesznie, ale także w Warszawie, w Krakowie, w Poznaniu, w Sanoku także, prawda, jest szereg gniazd sokolich, które działają także w Zakopanem. Bardzo prężne gniazdo Sokoła działa.
Co bardzo cieszy, to
ruch uzupełni,
tak,
że jakie
co
miasta.
Bardzo cieszy, to, że w ostatnich kilku latach powstają nowe towarzystwa gimnastyczne Sokół, w tym Leszno, które ja prowadzę. Natomiast nowe towarzystwa powstały w Wieliczce, miejscowość Strachocina. Sokół oprócz tego działa w Zgierzu. W Poznaniu działają trzy towarzystwa gimnastyczne Sokół. To było bardzo silne środowisko.
A ta działalność jest zbieżna do tej sprzed roku 1900?
Przybrała oczywiście inną formę, natomiast treści prezentowane są takie same. W tej chwili wykorzystujemy na przykład portale społecznościowe bardzo silnie, internet wykorzystujemy do promocji towarzystwa i idei Sokoła, natomiast trzon pozostał taki sam, nie różni się, można powiedzieć, od tego, co przekazali nam ojcowie założyciele.
Panowie przywieźli też materiał ze slotu Sokolstwa w Katowicach, tak? Ten rok 37. możemy naszym...
A także materiał współczesny, więc jeżeli...
No, współczesny za chwilę, a teraz może ten z 1937 roku.
Ja jeszcze tylko tego wątku chcę dodać, ponieważ może by się moi koledzy obrazili na mnie, gdybym nie powiedział, że powstało także koło Lublina gniazdo Sokoła w Garbowie, które również prężnie działa, czyli na Lubelszczyźnie również mamy dwa gniazda w tej chwili. No chociaż w skali całego kraju oczywiście marzy nam się, żeby to była taka ilość, jak przynajmniej przed pierwszą wojną światową, już nawet nie jak przed drugą. Myślę, że do tego dojdziemy.
Tego możemy sobie życzyć.
Tego sobie możemy życzyć.
Szanowni Państwo, zapraszamy więc do zobaczenia tego materiału filmowego.
Z okazji definitywnego powrotu piastowskiej ziemi śląskiej do Polski oraz z okazji 70-lecia jubileuszu istnienia Sokolstwa Polskiego odbył się w Katowicach 8 zlot Sokolstwa. Na zlot przybyło z całej Polski ponad 20 tysięcy sokolic i sokolów, a oprócz tego około 1000 sokolów polskich z Czechosłowacji, Francji, Niemiec, Rumunii i Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, jako też delegacje zaprzyjaźnionego Sokolstwa Jugosławii, Czechosłowacji, Bułgarii i Rosjan na emigracji. W zastępstwie protektora zlotu, pana marszałka Śmiglego Rydza, przybył generał dywizji Berbecki, który wraz z prezesem związku pułkownikiem Arciszewskim i wojewodą Grażyńskim przyjął defiladę owacyjnie witanego Sokolstwa.
Zlot Sokolstwa Polskiego w Katowicach, rok 1937. No piękne, można powiedzieć, imponujące.
No, to było bardzo imponujące wydarzenie. No, Sokół wtedy był w swoim apogeum działalności, różnych form działania, prawda? Tutaj było widać osoby ubrane w różny sposób. Trzeba powiedzieć, jak mówiliśmy, że w Sokole wiele inicjatyw się pojawiło, między innymi ochotnicze straże pożarne także z Sokoła się wywodzą. Generał Haller prowadził również wprowadzał, uczył spółdzielczości, przywoził różne nowinki rolnicze z zagranicy, więc no naprawdę, i to wszystko poprzez Sokoła się działo, poprzez działalność społeczną, czyli to była działalność bardzo szeroka i bardzo owocna. No, jeżeli chodzi o czasy współczesne, padło pytanie, czy Sokół jest tym samym Sokołem, co był kiedyś. Kiedyś w Lublinie jedna z lubelskich gazet napisała o Sokole, no niezbyt przychylny artykuł, trzeba to powiedzieć. Natomiast w tym artykule między innymi było powiedziane o organizacji, która nawiązuje do czasów, do organizacji sprzed przedwojennej. No tutaj nie wiadomo było, czy przed pierwszą, czy przed drugą wojną światową, więc my napisaliśmy automatycznie sprostowanie. I po pierwsze nie sprzed drugiej wojny światowej, tylko sprzed pierwszej wojny światowej, a po drugie my nie nawiązujemy do tamtej organizacji. Trzeba wyraźnie podkreślić, że my tą organizacją jesteśmy. Jesteśmy z dwóch powodów. Może pierwszy, mniej ważny, to jest taki powód o charakterze prawnym. Mamy ciągłość spowodowaną tym, że sokolstwo najzwyczajniej w świecie przetrwało na emigracji i ci druhowie również z emigracji współuczestniczyli w odtwarzaniu Sokoła w Polsce. A zatem jest to ta sama organizacja, która ma ciągłość od roku 1867. Druga przyczyna, myślę, że ważniejsza, jest taka, że w swoich celach jesteśmy tym samym Sokołem, który istniał przed I wojną światową i w okresie międzywojennym. A więc naszym celem jest wychowanie młodzieży, wychowywanie młodzieży poprzez sport, ale także poprzez działania kulturalno-oświatowe. Hołdujemy tej samej maksymie, która już była tutaj przywoływana, w zdrowym ciele zdrowy duch. I staramy się wychować dobrych Polaków, dobrych patriotów i dobrych katolików również. W statucie Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Lublinie jest określony cel wychowawczy Sokoła. Czyli cel, do którego dążymy w swoich działaniach. I tam jest wyraźnie napisane, że naszym celem jest dobry katolik, dobry Polak. Uznajemy, że nie można wychować człowieka, który jest nieokreślony. Jeżeli ktoś chce wychować człowieka, który jest nieokreślony w swojej ideologii, to go nie wychowa po prostu. Trzeba wiedzieć, do jakiego celu dążymy i wtedy dopiero ten cel możemy osiągnąć.
Mamy materiały nowe, ale zajrzyjmy jeszcze raz w ten rok 37. Gimnastyka synchroniczna, wspominałem to zdjęcie z tymi mężczyznami,
bardzo
którzy...
Bardzo piękne zdjęcie, wymowne. Takim,
tak, tak. Więc zapraszamy też do obejrzenia i tego fragmentu.
Zbiorowych na boisku wzięło udział około 6 tysięcy sokolic i sokołów pod kierownictwem naczelnika Woryczki.
gimnastyka synchroniczna, rok 37, no kolejny raz, bardzo imponujące. A jak to wyglądało chociażby w takim Lesznie, gdzie pan dzisiaj jest szefem?
Zanim o tym powiem, chciałbym powiedzieć jeszcze o tym, że takie zloty odbywały się dużo wcześniej, między innymi w roku 1910, ale także oczywiście w innych okresach. Natomiast naszym widzom chciałbym zwrócić uwagę, że na reakcję publiczności śląskiej, która z wielkim entuzjazmem przyjmowała maszerujących sokołów. I to jest bardzo charakterystyczne i mówi bardzo wiele o stosunku do polskości tego społeczeństwa. Także tutaj nie może być mowy o jakiejś śląskości. Ślązacy, dla Ślązaków sokół był organizacją bardzo ważną i szanowaną. Natomiast wracając do Leszna, to oczywiście gimnastyka, z gimnastyką w Sokole bardzo różnie bywało. To trzeba powiedzieć też, no często było tak, że tylko nieznaczna liczba członków uczestniczyła w lekcjach gimnastyki. Bywało tak, że było to mniej niż 20% członków.
No to ilu was było, jeżeli tam w Katowicach 6 tysięcy?
Bardzo często było tak, że osoby, które działały w towarzystwie, były oczywiście zaangażowane w tą gimnastykę. No, także to była taka działalność dodatkowa. Natomiast nie było to traktowane jako coś podstawowego. Tutaj myślę, że byli zaangażowani no, duża liczba tych osób, które ćwiczą na co dzień.
Jeżeli za PRL-u zawieszono działalność, czy kazano wam się rozwiązać, no co z tymi dobrami, które wypracowaliście od wielu, wielu przecież lat?
Na przykładzie Leszna mogę powiedzieć, że budynek, który został zbudowany za prywatne składki członków Towarzystwa Gimnastycznego Soku, czy towarzystw z Okręgu Leszczyńskiego, budynek, który został wbudowany w roku 1930, został po wojnie rozebrany.
Kto go rozebrał?
Komuniści. Budynek został rozebrany, natomiast korty, bieżnie zostały zwyczajnie zaorane i zamienione na tereny rolnicze. Także w momencie, kiedy pytałem w archiwum miasta Leszna o dokumenty dotyczące działalności, czy powiedzmy samego Sokoła, nie było żadnej dokumentacji. Ślad po Sokole, można powiedzieć, że został wymazany.
Znaczy ktoś to, nie wiem, wynagrodził, czy zwrócił te dobra, bo jeżeli to były pieniądze prywatne i zostały zainwestowane, no to jakim prawem komuniści zrobili coś takiego i do dzisiaj co, nic?
Dobra Sokole zostały odebrane Sokołowi rozporządzeniem ministra chyba obrony narodowej i mogły być także rozporządzeniem ministra obrony narodowej oddane. Taka istniała możliwość prawna i do tej pory zresztą istnieje. Natomiast państwo polskie nawet po roku 89 nigdy takiego kroku nie uczyniło. Pozostaje jedynie droga sądowa. Gniazda Sokole muszą poszukiwać druhów Sokolich, którzy jeszcze ćwiczyli właśnie, czy działali w Sokole przed II wojną światową, co jak wiadomo w tej chwili jest nie tylko bardzo trudne, ale wręcz często niemożliwe. I jest to jeden z warunków, żeby starać się o odzyskanie mienia. Także w tej chwili udało się to tylko chyba w Zakopanem, jeśli dobrze pamiętam.
Zakopane, Kraków.
No tak, ale w bardzo małej ilości miast udało się odzyskać. Natomiast w większości przypadków, można powiedzieć, zaczynamy od zera, tak jak na przykład w Lublinie. W Lublinie Sokoła zaczynaliśmy
od zera. Sprawy są niezałatwione na wielu płaszczyznach tak. I różne organizacje. Kościół jedno, tak. A tutaj wychodzą sprawy, że do dzisiaj...
To przykład Leszna chociażby, co kolega opowiadał, że Sokoła zaorano, tak? Chciano wszelką pamięć po nim wymazać. Świadczy to, jaka to była niebezpieczna organizacja dla różnych zaborców, tak? Dla komuny, wcześniej dla zaborców, później dla komuny, a również teraz też często działania Sokole się nie podobają wielkim tego świata.
Mamy widza, poprosimy go. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam.
No.
Witamy serdecznie.
Mówi Zbigniew z Warszawy.
Prosimy, panie Zbigniewie.
Witam ojca prowadzącego, witam przedstawicieli sokolstwa. Mam krótkie pytanie. Czerwone harcerstwo Kulonia atakowało pewne elementy zasadnicze programu sokolstwa. Czy można je wymienić? Dziękuję bardzo, to moje pytanie.
Dziękujemy, panie Zbigniewie, pozdrawiamy mieszkańców stolicy, który z panów?
Znaczy ja nie znam takich szczegółowych zasad harcerstwa czerwonego założonego przez Jacka Kuronia, czyli tak zwanych walterowców, ale generalnie harcerstwo to zostało powołane po II wojnie światowej jako przeciwwaga dla różnych organizacji takich nawiązujących, czy tych przedwojennych. Oczywiście nie udało się to Kuroniowi, bo tam niewiele osób chciało do tego harcerstwa należeć. Wzorowało się, jak wiadomo, na pionierach radzieckich. No i oczywiście było bolszewicką organizacją. Czyli musiało atakować, ponieważ bolszewizm był, miał ideologię internacjonalistyczną, a Sokół był organizacją o charakterze narodowym, więc z pewnością atakowało przede wszystkim ten wątek o charakterze patriotycznym i narodowym. Na pewno też atakowało różnego rodzaju działania o charakterze religijnym. Tak się spodziewam, no bo to była ewidentna sprzeczność tych dwóch w ogóle filozofii życia i przypuszczam, że to chodziło o te rzeczy. Natomiast co do szczegółów, to trudno powiedzieć. Nigdy nie studiowałem, bo nie uważałem za istotne. Ta organizacja dla mnie nie przedstawia żadnej wartości, więc trudno się nią zajmować.
Dziękuję. Prosimy bardzo.
Halo?
Witamy serdecznie.
Tak, witam. Tu mówi Urszula Gniezna. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Ja mam taką sprawę. Chciałabym się zapytać. Ojciec mój był w Sokole, był współorganizatorem w Herne w 1904-1905 roku. I teraz ja mam jego legitymację. I nie wiem, czy ona ma jakąś wartość, czy można to byłoby gdzieś złożyć, bo ja już też nie mam mało lat i jak odejdę, czy to byłaby jakaś wartość, żeby gdzieś to zdać, złożyć i to jako rzecz bardzo ważna. Ojciec był w Niemczech, był współorganizatorem, a później skończyła się pierwsza wojna światowa, przyjechał tu do Gniezna, bo ja z Gniezna dzwonię i też tutaj był i działał w Sokole.
Pani Urszulo, już nasi goście... Słowo?
Tak, to jest bardzo charakterystyczne, że duża część działaczy Sokoła w Niemczech jeszcze przed wybuchem Powstania Wielkopolskiego wracała, czy też planowała, bo nie wszystkim to się oczywiście udało, powrót do Wielkopolski, gdzie zamierzali wziąć udział w Powstaniu Wielkopolskim.
I taka legitymacja?
Ma czysto wartość czysto historyczną, natomiast na pewno warto ją zdeponować w jakimś muzeum, a to z tego względu, że historia poszczególnych miast nie da już się odtworzyć, także taka legitymacja może być świadectwem tego, że był tam zarząd, że był tam prezes, że był tam powiedzmy sekretarz i może dzięki tej legitymacji będziemy mogli poznać nazwiska tych zasłużonych ludzi.
Tak, takim można powiedzieć depozytariuszem pamiątek historycznych z powodu swojego wielkiego zainteresowania jest między innymi druh Sokoli, prezes Gniazda z Warszawskiego, druh Zbigniew Okorski. Myślę, że można się z nim skontaktować. Również z nami to na pewno przekażemy. Wystawy o Sokole, czy stała wystawa o Sokole była kiedyś właśnie w Muzeum Niepodległości w Warszawie. Więc myślę, że Muzeum Niepodległości też mogło być zainteresowane taką legitymacją. No oczywiście też mam kilku druhów Sokolich w Lublinie, którzy takie prywatne mają zbiory, więc można z nimi też porozmawiać. Mogę takie umożliwić spotkanie, czy też wymianę jakoś korespondencyjną.
Z wami kontakt, bo reprezentujecie środowisko Leszna, Lublina.
Tak, to znaczy ja chcę powiedzieć, że nasze gniazda oczywiście w większości wypadków są reprezentowane jakoś tam w internecie. Posiadamy strony internetowe, także profile na Facebooku. Można się z nami kontaktować. Mogę podać adres lubelskiego gniazda Sokoła przez internetowy www.tgsokol.tg,
czyli Towarzystwo Gimnastyczne.
Tak jak Towarzystwo Gimnastyczne. sokol.lublin.pl. Tam można znaleźć połączenie z pocztą internetową, można też bezpośrednio napisać, tylko zamiast liter www mamy powtórzenie TG Sokol, czyli tgsokol.lublin.pl. Także Związek Towarzystw Gimnastycznych Sokół w Polsce ma swoją stronę internetową. Można z niej korzystać, poprzez nią się z nami komunikować. Także zachęcam do takiej komunikacji, gdyby ktoś był zainteresowany czy tworzeniem Sokoła, gniazda Sokolego na terenie Polski. No tu jeszcze muszę dodać, że, bo zapomnieliśmy, no bardzo prężne gniazda oczywiście działają jeszcze w okolicach Warszawy, w Brywinowie i w, to jest miejscowość w Tomicach, tak?
Tak, Tomica.
I w Tomicach, skąd pochodzi nasz prezes, który prosił mnie o pozdrowienie tutaj wszystkich telewizorów, radiosłuchaczy, druh Antoni Belina-Brzozowski.
Pozdrawiamy go też. Dziękuję. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam. Halo?
Halo?
Witamy serdecznie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki, i Maria, wieki. Zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jestem już na antenie, tak?
Tak, tak. Jak byłyby jakieś trudności, pan wyciszy swój odbiornik telewizyjny.
Nie mam tu już żadnego wyłącznika.
A to dziękuję. To można do nas
gratuluję mówić. Drogim druhom, że wolaczyli po prostu na temat Sokoła powiedzieć. Są to nasi druhowie po prostu nieco młodsi, ale na pewno o dużej wiedzy, z tym, że no po prostu troszeczkę o wiedzy wielkopolskiej no niewiele wiedzą, to znaczy się nie dopowiedzieli tego, że to po prostu głównie z całą świadomością, powtarzam, głównie właśnie wielkopolski Sokół przyczynił się do powstania wielkopolskiego i do jego spełnienia, co jest ewenementem we wszystkich prawie spotkaniach. Niewiele takich spotkań się zdarzyło. No to bym miał tyle. Jeszcze co bym chciał drogim druhom podpowiedzieć. Po prostu w tej chwili w naszej społeczności funkcjonują dwie grupy Związku Towarzystw Gimnastycznych Sokół, do których byśmy dążyli, żeby je po prostu scalić. I to jest jak najważniejszy cel sokolstwa polskiego. I mam nadzieję, że to się łatwo pójdzie doprowadzić do porządku. Ale to tylko tak sugeruję. Natomiast co do oznak i tych symboli, to chciałem zaznaczyć, że po prostu Sokół dlatego był sokołem, że pruski zabór, jeszcze też druhowie nie wspomnieli o tych wspaniałych naszych po prostu członkach z sokołów, którzy byli prowadzącymi wszystkie gniazda. To znaczy, że początkowo największym, po prostu, że tak powiem, pierwszym człowiekiem, który pomyślał o tej organizacji sokół, był właśnie druh, zaraz tutaj, w każdym razie byli to poznaniacy, którzy nawiązali kontakt z Czechami i jak chodzi o sokoła, to nazwano go głównie dlatego, że może pochodzi z rodziny sokołu i dlatego po prostu ten sokół był uwieńczeniem. I dla niepoznaki podano też kolor nie biało-czerwony do naszych barw, a biało-amarantowy, bo prawdopodobnie Prusacy się nie zorientowali, że to jest biało-czerwony. Takie sugerują nam przekazy po prostu organizacji, które z przekazu starszych naszych członków, którzy już niestety poumierali.
Dziękuję.
Poza tym cała idea Sokoła polega na tym, że to było przeciwdziałanie od 1906 roku. To było i wcześniej, bo praktycznie w Poznaniu już w 1877-78 już pierwsze gniazda się uruchomiły i one miały główne zadanie, była to jeszcze czas okupacji pruskiej i ten czas był poświęcony, tu chodziło o to, żeby uniemożliwić próby po prostu robienia przez Niemców germanizacji naszej młodzieży. I to była pierwsza walka, a poza tym druhowie jeszcze nie zwrócili uwagi na to, że Sokół w swym założeniu miał rodzinną koligację. Ojciec, syn, wnuk. I w tej kolejności, w takim systemie ten Sokół pracował i dopiero wtedy, kiedy zorientowano się, że młodzież musi mieć nieco inne funkcje, wzięto pod uwagę po prostu próby angielskie z scoutingiem i zaproponowano w 1906 roku już po prostu osobne ćwiczenia dla tej najmłodszej grupy młodzieżowej sokolej. To tyle bym miał na uwagę, a w ogóle bardzo dziękuję, że druhowie byli uprzejmi tyle trudu sobie zadać i o sokole wspomnieć. Zresztą jest wiele innych, jeszcze dużo materiałów. Nie chciałbym za długo gadać, bo to po prostu mogłoby no jakoś nie, jakby to powiedzieć, może przy najbliższej okresie troszeczkę jestem nieprzygotowany, bo nie.
Ale panie Czesławie, za to już bardzo dziękujemy. bo słyszymy, że to się spotyka z takim żywym odbiorem w pokoleniu.
Bardzo serdecznie dziękujemy duchowi Czesławowi.
Pozdrawiamy.
Tak, i pozdrawiamy bardzo serdecznie. Dobrze znamy ducha Czesława. Natomiast chcę powiedzieć a propos koloru amarantowego. Był to kolor polski, kolor flagi polskiej do lat 20. Ten kolor został zmieniony na czerwony, a konkretnie na cynober bodajże na początku, z tego powodu, że kolor amarantowy był trudny do uzyskania i było utrudnione szycie flag właśnie biało-amarantowych. Ale jeszcze nawet piosenki przecież mówią różne ułańskie o amarantach zapiętych pod szyją. To był kolor tradycyjny. Natomiast ja, ponieważ rzeczywiście troszkę może zdominowaliśmy, historia zdominowała, ale trudno, żeby nie zdominowała, skoro to taka piękna historia. Chciałbym podkreślić, że współcześnie Sokół również prowadzi bogatą działalność. Nie wiem, czy będzie jeżeli, to...
Jest możliwe. Ten materiał filmowy możemy wyemitować.
To za chwilę, ale chciałbym tylko powiedzieć tyle, że w tej chwili prowadzę pierwszy, chyba jedyny portal informacyjny sokolstwopolskie.pl, na którym można znaleźć informacje dotyczące działalności wszystkich towarzystw z całego kraju. Także jeżeli ktoś jest zainteresowany, to bardzo serdecznie zachęcam do tego, żeby na ten portal wejść i tam zobaczy tą pracę, którą wykonujemy obecnie.
Teraz jeszcze telefon. Widza, prosimy bardzo.
Halo.
Witamy serdecznie.
Ignacy z Wąbrzeźna. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Panu.
Chciałem do rozmów nie dokończyć.
Jest Pan na antenie, słyszymy Pana, prosimy.
Tak, witam Ojca. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I druhów Sokołów.
Szczęść Boże.
I pragnę powiedzieć tak, że mam przed sobą przewodnik gimnastyczny z Sokół z 1937 roku. I tam jest na okładce zdjęcie mojego kolegi, nieżyjącego już, świętej pamięci Pawła Bączyńskiego, naczelnika Sokoła, tutaj z Grudziądza szczególnie jego działalność była, Toruń, Bydgoszcz, ale przede wszystkim jest to zdjęcie, na którym jest delegacja Rydzem Śmigłym, z delegacją amerykańską. Jest tam i pułkownik Arciszewski, wówczas pułkownik, następnie jest pan Maria Korpanty, inżynier Makijas i tak dalej. I teraz chciałem powiedzieć jeszcze, że oni byli przyjęci przez Rydza Śmigłego. Ale dlaczego mówię o tym? Bo panowie, druhowie, mówiliście, ale mało powiedzieliście, co się działo pod zaborem pruskim na Pomorzu. Tu Sokół właśnie dzięki temu Pawłowi Bączyńskiemu bardzo rozwinął swoją działalność. Paweł Bączyński w latach 1937-39 pełnił obowiązki naczelnika Sokoła na całą Polskę. I dlatego to zdjęcie, powiedzmy, z 11 października 1937 roku potwierdza. Jest to człowiek, który się urodził w 1901 roku w Kościerzynie. Ze swoim ojcem w 1916 roku rozbrajał Gręslus w Kościerzynie. Następnie w 1920 roku był, bolszewików wyganiał, tam po raz pierwszy był ciężko ranny i to go nobilitowało na to, że potem był w Armii Krajowej, w Narodowych Siłach. Ja mam pytanie do panów. Czy panowie coś wiedzą, druhowie, o działalności właśnie, bo tu czasu nie chcę zabierać, Kinga Zalewska, Inka. Ona działała w Grudziądzu. I tyle. Szczęść Boże. Życzę powodzenia czołem, druhowie.
Czołem.
Bardzo dziękujemy.
To może ja odpowiem w takim razie, że to rzeczywiście jest duży problem w tej chwili, że my nie mamy poważnej pracy obejmującej całościowo historię Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. A na osobne prace zdecydowanie zasługują wszystkie dzielnice, które były podzielone dodatkowo na okręgi. W Wąbrzeźnie istniał osobny okręg Sokoła, który grupował okoliczne towarzystwa. Istniał taki okręg w Lesznie, w Poznaniu i te wszystkie... Nie wiem, dlaczego historycy w Polsce nie korzystają z takich materiałów, powiedzmy, dotyczących harcerstwa. Pana profesora Mariana Marka Drozdowskiego, dobór dokumentów dotyczących historii harcerstwa. Natomiast można też korzystać z takich pamiętników, które Sokół wydawał przy każdej okazji. A o wpływie Sokoła na powstanie wielkopolskie chyba najlepiej mówią Srebrna i Złota Księga Sokoła Poznańskiego. I w tych księgach można zobaczyć wszystkich czołowych działaczy Powstania Wielkopolskiego. Ja gorąco zachęcam wszystkich historyków do tego, żeby w przyszłości korzystali z tych sokoli ich materiałów, bo tego jest naprawdę dużo.
I może jeszcze teraz ten materiał z tego, co można powiedzieć, teraz dzieje się w Towarzystwie Gimnastycznym Sokół. Zapraszamy do obejrzenia tego materiału. Młode pokolenie zaangażowane w konkretne spotkanie.
Tak, to akurat była taka składanka, montaż z jednej z naszych zdarzeń, które się odbyło akurat w Garbowie, festyn wspólnie z wspólnotą garbowską organizowany. On pokazuje, jakiego rodzaju działania są prowadzone. Oczywiście, jeśli chodzi o tą część sportową, staramy się dopasować do wymogów dnia dzisiejszego. Proponujemy młodzieży atrakcyjne dyscypliny sportu. Tam była widoczna montaż ściany wspinaczkowej, więc wspinaczka skałkowa, zajęcia ze sztuk walki prowadzimy również zajęcia strzeleckie, ale także różnego rodzaju biegi, marsze. Tutaj chcę powiedzieć, że staramy się łączyć działalność właśnie sportową z taką edukacyjną i formacyjną. Jeżeli organizujemy czy marsze, czy spływy kajakowe również, czy jazdę konną, staramy się zawsze wiązać to z jakimiś ważnymi zdarzeniami. Dla przykładu, już w tradycji naszej, można powiedzieć, jest organizowanie rajdów dla uczczenia jakichś wielkich ludzi. Czy rajd Wiktora odbył się ostatnio niedaleko Łęcznej, to był właśnie dowódca oddziału Narodowych Sił Zbrojnych. Także czcimy pamięć majora Hieronima Dekutowskiego-Zapory. Także rajd Boruty jest w tej chwili planowany, niebawem się odbędzie. To także jeden z dowódców i staramy się to wiązać, tak jak powiedziałem. Także tutaj Sokół współpracuje z Polskim Stowarzyszeniem Ruchów Obrony Życia, czyli mamy tutaj bardzo tutaj ważny dział naszej działalności. Pokazujemy wystawę, na przykład Jan Paweł II wobec najmniejszych, czyli właśnie taką wystawę o charakterze antyaborcyjnym. I szereg innych rzeczy, spotkania z ciekawymi ludźmi, organizujemy chociażby z siostrą Michaelą Pawlik i z szeregiem innych ludzi interesujących. I jeszcze ważną rzecz chcę powiedzieć, członkiem Sokoła przed wojną w Tarnopolu był ojciec Mieczysław Krąpiec, były wieloletni rektor KUL, który był także naszym, można powiedzieć, takim przyjacielem wielkim i honorowym członkiem Sokoła Lubelskiego teraz po wojnie.
Dziękuję bardzo. Panie Damianie?
Tutaj trzeba zaznaczyć, że działalność w pozostałych towarzystwach wygląda bardzo podobnie. Znaczy, spływy kajakowe nie są obce druhom z Leszna, ale z Poznania czy też innych towarzystw. Formy działalności są do siebie bardzo zbliżone i ciekawe jest to, że pomimo tego, że każde gniazdo działa niezależnie, często prowadzi może inną formę działalności, natomiast występuje pewna forma komunikacji, czy też pozostałe towarzystwa interesują się tym, co dzieje się w pozostałych gniazdach. I to jest bardzo istotne, ponieważ utrzymuje taką samą więź, która miała miejsce w okresie zaborów, czy w okresie II RP.
Bardzo panu dziękuję. Szanowni państwo, byli z nami dzisiaj prezesi Towarzystw Gimnastycznych Sokół w Lubinie, pan Tomasz Stańko. Dziękuję panu. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I w Lesznie pan Damian Małecki.
Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękujemy też państwu za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.